Witam Państwa, Lech Pilarski. Nasz region jest jednym z najbiedniejszych w Unii Europejskiej. Na co dzień może tego nie odczuwamy, ale statystyki w tym względzie są nieubłagane. Konsekwencją tego jest bardzo mało inwestycji zagranicznych, stosunkowo mało firm gwarantujących dobrą pracę i płacę, a efektem oczywiście emigracja i, co bardzo groźne, drenaż mózgów. Jest jednak kilka dziedzin gospodarki, które rozwijają się dynamicznie i mogą się stać specjalizacją naszego regionu. Chodzi oczywiście o branżę IT. Dlaczego? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Adam Ławicki, prezes firmy White Hill. Witam pana.
Dzień dobry.
Pan próbuje pogodzić dwie rzeczy, wydawałoby się nie do pogodzenia, czyli rolnictwo i branżę IT.
To więcej niż dwie rzeczy, moim zdaniem, niż tylko IT. To jeszcze robotyka, automatyka, biologia, chemia. Tam sporo więcej jest, że tak powiem, aspektów w tej sprawie niż tylko rolnictwo i IT.
IT rozumiem właśnie te nowoczesne branże, czyli robotyka, automatyka i cała reszta, o której pan powiedział, to taki skrót myślowy, żeby było łatwiej rozmawiać. Proponuje pan urządzenie, które będzie do wykorzystania w szklarniach, w dużych uprawach. Myślę o tryfidzie.
Urządzenie, ale tak w ogóle to opracowujemy technologię, która pozwoli na sprawdzanie, jak się czuje tak naprawdę roślina, tak kolokwialnie mówiąc, i bardziej to, a urządzenie tak naprawdę jest tutaj jego wynikiem. Tak,
taka emanacja tylko.
Dokładnie tak. Także badamy rośliny, sprawdzamy, co się z nimi dzieje, co na nie wpływa i w jaki sposób, żeby potem móc powiedzieć, co zrobić, żeby im się dobrze działo. Co spowoduje oczywiście wzrost produkcji żywności, czy też owoców, czy jakichkolwiek innych wyników z takich prac.
Czyli nie tylko w ogrodnictwie, ale także w sadownictwie, a nawet uprawa zbóż będzie możliwa?
Jak najbardziej tak. W tym momencie pracujemy akurat dokładnie nad rośliną pomidora, ale zaraz, jak tylko to opracujemy, będziemy przekładać się następne, czyli to jest papryka, ogórek, które bardzo blisko leżą tutaj siebie i nie ma żadnych sprzeciwów, aby rozszerzyć to na całe tak naprawdę uprawy wszędzie.
Biorąc pod uwagę, że pomidor jest psiankowaty, to niedaleko do ziemniaków.
Jak najbardziej tak. Wszystko, co rośnie, co ma chlorofil, jest w naszym, że tak powiem, polu ostrzału w tym momencie.
Na czym będzie polegało to zastosowanie technologii i kontrola upraw? Schematycznie, żeby tak za głęboko nie wszedł.
Przede wszystkim zbieramy na początku dane. Zebranie danych jest dość trudne, dlatego że mówimy tu o rolnictwie też precyzyjnym. Dlatego my zbieramy dane tak naprawdę o każdej roślinie. Na tej podstawie opracowujemy model i sytuację, co się z nią dzieje. I w tym momencie mamy możliwość reakcji.
Czyli mamy hektar na przykład pod szkłem tychże pomidorów. Każdego pomidora z tego hektara kontrolujecie.
Możemy każdego, możemy wybrane konkretne na przykład alejki, możemy co jakiś czas całość. To są te plany, że tak powiem, sprawdzania, które akurat w tym momencie, a które nie. To, że tak powiem, do szklarniowców to już należy, jak oni to widzą. Na razie jest to zaplanowane na to, że są trzy wydzielone sektory, gdzie są dwa skrajne, jeden środkowy, które powinny wystarczyć do tego, żeby to wszystko oceniać. Aczkolwiek na pewno też musimy sprawdzać całą szklarnię ze względu na to, że na przykład szkodniki. Są szkodniki, które jeżeli się opanuje, że tak powiem, odnajdzie je w pierwszych tygodniach ich istnienia, no to można się ich pozbyć. Jeżeli nie, całą szklarnię niestety trzeba wysterylizować i dopiero wtedy, że tak powiem, działać.
Co kontrolujecie? Wodę, nawozy?
Kontrolujemy przez to, co jest w roślinie, czyli obserwujemy chlorofil, obserwujemy, jak zachowuje się woda w roślinie, obserwujemy, jak ta roślina rośnie w ciągu dnia, jaka jest na przykład pulsacja łodygi, która nie wszyscy wiedzą, ale łodyga w roślinie po prostu sobie pulsuje w ciągu dnia. I to
czyli nie stoi tak sztywno.
Znaczy ona pulsuje w szerokości, nie, że na boki się kiwa, chociaż to też jest zależne od słońca. Ale wiele takich rzeczy obserwujemy. Nie wszystkie powiem, co i jak robimy. Pewna tajemnica obowiązuje.
Tak. Ale kod genetyczny też badacie?
Nie, w tym momencie jeszcze nie.
Ale takie możliwości również w przyszłości mogą być.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy na pewno będziemy takie rzeczy obliczone, będą potrzebne, czy nie. Na razie to, co mamy zaplanowane, jest w pełni wystarczające. Tak naprawdę wyprzedza epoką to, co teraz robimy, więc jeszcze kodem genetycznym się nie bawimy.
Tryfid, po co ten robot?
Z jednego prostego powodu. Nie da się zebrać danych, które obserwujemy przez człowieka. Nie ma takich możliwości, zarówno ze względu na warunki, na przykład jakie panują w szklarniach, jak i ilość danych, które należy zebrać, jak i też bardzo duża dokładność danych, które zbieramy. Nie jest to po prostu możliwe fizycznie, pod tym względem.
Ten robot nie jest wykorzystywany do tego, żeby prowadzić uprawę, tylko żeby kontrolować rośliny.
W pierwszym stadiu tak. W tym momencie, na pierwszym etapie, tak, kontrolujemy roślinę. W drugim stadium, kiedy na przykład zamontujemy różnego manipulatory, możemy odrywać niepotrzebne liście, możemy zbierać owoce. To jest następny rozwój tak naprawdę całej dziedziny, w którą podążamy.
Czy to może być specjalizacja, inteligentna specjalizacja Podlasia?
Szczerze powiem, że bardzo o to walczymy. Byliśmy już w Ministerstwie Rolnictwa, rozmawialiśmy na ten temat. Jest duże zaciekawienie i chcielibyśmy, żeby właśnie coś takiego jak Dolina Rolnicza 4.0, która opiera się na nowoczesnych technologiach, była właśnie specjalizacją na Podlasiu, która byłaby naszą, że tak powiem, częścią, wkładem w rozwój Polski. Jak i żeby ten pomysł w ogóle został wpisany do strategii odpowiedzialnego rozwoju.
Bo na razie z tych wszystkich danych, które mam z ekonomii, to wynika, że branża rolnicza jest kapitałochłonna, mało zyskowna i bardzo pracochłonna. Jak te tendencje odwrócić, żeby zrobić z tego dział gospodarki, który daje duże dochody i daje przyspieszony rozwój?
Mówimy tu raczej o kwestii związanej z technologią, czyli wysoką, nową technologią, nie z samym rolnictwem sensu stricte. Ta technologia ma być wykorzystana w rolnictwie, czyli to, co czegoś nauczymy przy na przykład tym projekcie Trifit, możemy wykorzystać w zupełnie innych działaniach, chociażby robot. Przecież ta platforma jest skonstruowana tak, żeby można było ją wykorzystać do wielu innych rzeczy. W takim samym wypadku Dolina Rolnicza po okresie, w którym zagospodaruje ten dział, że tak powiem, rolnictwa, mogłaby się tak naprawdę przerzucić na przemysł, ciężki nawet przemysł. Także technologia i to, co my chcemy zrobić, to jest wieloetapowe. Ona nie kończy się tylko na rolnictwie. Zaczyna się na rolnictwie, dlatego że mamy tu wielki potencjał w województwie, odbiorców gotowych, miejsce do, że tak powiem, testowania wszystkiego.
Zbierania doświadczeń, kontakt z ludźmi, tak. Czego chcą, gdzieś, co jest,
nie musimy gdzieś
co
tam
poprawiać.
Szukać partnerów. Tutaj już są i tutaj już możemy im też pomagać. Czyli nie dość, że my mamy, że tak powiem, łatwy dostęp do informacji, do tak powiem, poligonu, to do tego jeszcze nasze badania, to co prowadzimy, to co robimy, pomaga od razu zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku. A to jest bardzo ważną rzeczą.
No, bo już mamy kilka firm, które się specjalizują. Myślę tutaj o Samaszu, myślę tutaj o Pronarze.
Metalfach,
pana firma, jeśli chodzi o branżę IT. Gdyby to jeszcze rozwijać, powiększyć o przemysł mleczarski, który jest przecież klasyczną specjalnością Podlasia i wzbogacać to technologicznie, to mogłoby dawać szansę błyskawicznego rozwoju?
Zależy, co rozumiem przez słowo błyskawiczne. Ja to widzę raczej w okresie paru lat.
No, błyskawiczne w tym sensie, że pana dzieci, moje dzieci będą miały tutaj pracę i nie będą emigrować. W takim właśnie kontekście to pytam.
To z tym się zgadzam. To też jest, że tak powiem, pobudką, dla której opracowaliśmy właśnie projekt Doliny Rolniczej. Po to, żeby akurat moich trzech synów mogło tu zostać i tu pracować.
Moich dwóch, to razem już piątkę.
To już piątkę mamy.
Jest o co walczyć.
Tak jest.
Bo to jest najbardziej, chyba największe wyzwanie, jeśli można by tak powiedzieć, co zrobić, żeby liczba ludzi mieszkających na Podlasiu się nie zmniejszała, ostatnio bardzo się zmniejsza, i żeby nie było tego drenażu mózgów, no bo ci wszyscy...
Należy dać im cel, po pierwsze. Po drugie, informacje, co robimy. Pewność tego, że jeżeli takie rzeczy opracowujemy, to nie są to rzeczy, że tak powiem, błahe, tylko czymś, czym można się na świecie nawet pochwalić.
Czyli, że to jest także odpowiedź na globalne wyzwanie.
Dokładnie tak. I w tym momencie myślę, że studenci, którzy, albo nawet nie studenci, absolwenci liceów, techników, którzy stoją przed wyborem, co dalej, będą mieli bardzo łatwo ułatwioną decyzję. Mają konkretną informację, że opracowujemy to, to, to i nad tym pracujemy. Jeżeli będziecie szkolić się w tym kierunku, po 3 latach już nawet, zanim skończy oczywiście studia, bo też powinniśmy tutaj mówić o tym, że ta współpraca powinna się zaczynać między studentami a firmami dużo wcześniej. Jasna ścieżka jest. I wtedy tak naprawdę nikomu nie przychodzi do głowy, no po co mam wyjeżdżać, jeżeli tu mam zapewniony byt, mam godne życie, godne pieniądze, a jeszcze do tego bardzo ciekawe rzeczy, ciekawe projekty, które oddziałują na cały świat. Ja pracując na przykład u nas w naszej firmie osoby, też zwiedzają cały świat. To nie jest tak, że one siedzą tylko tutaj. Jeżeli mamy takie potrzeby wyjazdów, obserwacji, kontaktów z klientami, no to te wyjazdy są na tyle częste, że wyjazd chociażby na wakacje, no to często zostają ludzie w Polsce, bo już wszędzie byli.
I oby tak było dalej, a za chwilę będziemy rozmawiali o kolejnych wyzwaniach dla gospodarki Podlasia, także dla firm z branży IT. Porozmawiajmy teraz na temat, który bym sformułował w ten sposób. Jak pomóc biednemu, żeby nie był biedny w przyszłości? Piję tutaj do naszej pozycji województwa podlaskiego, a także pozostałych 4 województw z 5 Polski Wschodniej, które mają adresowane specjalnie programy dedykowane. To jest około 6 miliardów euro, które do 2022 trafią do tych województw. Ale to, co mamy do tej pory, od 2007, okazuje się, że niewielki skutek przyniosło, dlatego że nadal jesteśmy w 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Czyli gdzieś te pieniądze nierozsądnie wydaliśmy, skoro nie ma efektu. Skoro nie ma skoku.
Myślę, że to jest dość złożony problem. Po pierwsze, myślę, że należy zmienić trochę myślenie pod tym względem, że bardziej myśleć o tym, o przyszłości, o tym, co będzie, jak będzie. Nie tylko o tym, żeby przejeść te pieniądze tu i teraz.
Czyli
i
mamy do wydania kasę, to tak zrobimy wszystko, żeby wydać.
Musimy tu też myśleć też właśnie o naszych dzieciach, tak? Bo te programy często są długie. My bardzo mocno też korzystamy ze środków unijnych, bardzo mocno stawiamy na wynik. To musi się po prostu, co robimy, udać. Działamy, czy to są środki unijne, czy nie, czysto biznesowo. No i to przynosi rezultaty. To przynosi konkretne rezultaty i dzięki temu za parę lat będziemy mogli konkretnie się też i bogacić.
Przy tej okazji może powiedzmy, bo z jednej strony jest TRIFIT, czyli wasze działania związane z rolnictwem, taki wstęp do rolnictwa 4.0, pozostałe dziedziny, którymi firma się zajmuje.
To tak naprawdę firma podzielona jest na dwie części. Jedna część to jest, że tak powiem, naukowo-badawcza, w której bardzo dużo osób uczestniczy i udziela się. I ona faktycznie opiera się na budowaniu właśnie tej technologii związanej z rolnictwem precyzyjnym. Ze względu na to, że środki unijne są tylko, to jest część tylko refinansowania, więc na czymś trzeba też zarabiać. Więc druga część firmy tak naprawdę robi projekty czysto komercyjne, związane właśnie z oprogramowaniem, z opracowywaniem maszyn, wszelkimi rodzajami tego rzeczami, które wykorzystujemy, wiedzę właśnie tak naprawdę też zdobytą przy projekcie TRIFIT, wykorzystujemy w innych celach komercyjnych. No, i w tym momencie, kiedy zarobimy trochę tych pieniążków, praktycznie 100% naszego dochodu wrzucamy z powrotem na badania. No, jest to dość ryzykowne działanie, ale tak naprawdę chyba jedyne, które jest, które pozwala na to, żeby przełamać impas, czyli brak wysokich technologii w naszym województwie.
No teraz może być łatwiej, bo weszły przepisy, które będą pozwalały przeznaczać pieniądze z zysku na badania i jeszcze odliczać, żeby ten zysk był większy albo te środki na badania były większe.
Jak najbardziej tak. W moim wypadku niewiele to zwiększy, dlatego że tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, praktycznie cały zysk, jaki wypracujemy, tak czy siak idzie w badania. Aczkolwiek, no może później, jak już zaczniemy to komercjalizować, będzie z czego więcej odliczyć.
I kontynuując ten wątek, jak pomóc biednemu, to właśnie w województwie. Czy powinniśmy zacząć na przykład od edukacji, czyli odpowiedniego przygotowania młodych ludzi, którzy będą chcieli po pierwsze się uczyć, a po drugie zdobywać specjalizacje niezbędne do tego, żeby przyspieszyć rozwój województwa?
Myślę, że aspekt edukacji jest tutaj bardzo ważny, dlatego że...
Nie kluczowy?
Równorzędny, powiedziałbym tak. ten sposób, równorzędne, bo sama edukacja nam nie zapewni wzrostu.
No nie stać potem... nas na to, żebyśmy edukowali młodych ludzi, którzy będą pracować w Londynie i gdziekolwiek indziej za granicami.
Edukacja jest kosztowna, tak? A my w tym momencie wydajemy te pieniądze po to, żeby komuś zapewnić bardzo dobrze wykształconych, że tak powiem, pracowników. Jak najbardziej tak, na edukację trzeba stawiać, na edukację ją trzeba zmieniać, modyfikować w tym celu, aby była dużo bliżej biznesu, dużo bliżej, że tak powiem, prawdziwej ekonomii, która nami rządzi tutaj. Ale ona nie jest sama wystarczająca. Musimy też w firmach bardziej zacząć interesować się tym, co będzie w przyszłości. Proszę pamiętać, że z czasem te środki unijne się przecież skończą. I co wtedy?
Nasza konkurencyjność... Nawet wcześniej niż później.
I nasza konkurencyjność w tym momencie będzie mocno nadwyrężona, więc musimy naprawdę bardzo stawiać mocno na nowoczesne technologie i szukać rozwiązania tam, gdzie tych rozwiązań jeszcze nie ma. Bo też nie mamy takich funduszy, aby bić się z największymi markami na świecie. Te marki często mają bardzo podobne budżety jak cała Polska, więc no to z nimi nie wygramy. Ale mamy szansę w miejscach, które są jeszcze niezagospodarowane. Tu też ta właśnie technologia rolnictwa precyzyjnego nie jest jeszcze w takim stopniu zagospodarowana, w jakim można to zrobić i jak to dalej, że tak powiem, rozwiązać.
Może przy okazji wyjaśnijmy, co to jest rolnictwo precyzyjne, żeby nasi słuchacze też wiedzieli.
Rolnictwo precyzyjne jest, że tak powiem, przeciwieństwem rolnictwa wielkohektarowego.
Rozrzutnego.
Można tak powiedzieć, tak. Dlatego, że w dużej mierze w rolnictwie wielkohektarowym, że tak powiem, wszystko traktujemy, całe uprawy, że tak powiem, jako jedną istotę i wszędzie rozsiewamy na przykład różnego rodzaju pestycydy czy też nawozy, a w wielu miejscach na przykład tego w ogóle nie potrzeba. No to wydajemy pieniądze nie wiadomo po co i na co. To punkt pierwszy. Punkt drugi. No, nie wszyscy chcą jeść płody rolne, które są faszerowane różnego rodzaju pestycydami.
Więc no tutaj... albo mięso antybiotykami.
Dokładnie tak. Więc my tutaj raczej mówimy o tym, że no, w miejscu, w którym trzeba, bo są szkodniki, możemy nawet je mechanicznie usuwać, albo w miejscu, w którym na przykład trzeba faktycznie coś dodać.
Zwalczyć szkodnika
dokładnie,
jakiegoś.
Na bardzo małym obszarze. I to jest precyzja. Dlatego rolnictwo precyzyjne. Dodatkowo poprzez badanie roślin mówimy, ile potrzeba dodatkowych środków.
Substancji odżywczych.
Dokładnie tak. A ile nie trzeba. Nie potrzeba marynować wody, jeżeli więcej jej nie potrzeba. A my precyzyjnie określamy, okej, jeszcze troszkę wystarczy.
Czyli przypomina to mniej więcej to, co robią na przykład Żydzi na pustyni Negev, zakładając wielkie plantacje, gdzie każda roślinka jest dokładnie oceniana i podlewana kropelkowo.
Dokładnie tak.
Bo nie opłaca się, a nawet podlewana jest od razu do korzenia pod ziemią, żeby nie parowała woda. W ten sposób oszczędza się wodę. I tu chodzi mniej więcej o coś podobnego.
Dokładnie tak. Tylko, że precyzja ta jest, powinna być naprawdę duża, do tego jeszcze ona ma się rozszerzać na wszelkie aspekty, jeżeli chodzi o roślinę, nie tylko o wodę.
To wracając teraz do owej biedy, zmieniamy edukację tak na przykład, że przygotowujemy ludzi, którzy są zafascynowani nauką, zafascynowani tym, co mają robić, czy co chcą robić. No i na tym etapie edukacyjnym, no właśnie, jak zmienić edukację, żeby zafascynować tych młodych ludzi i zapewnić im później odpowiednie miejsca pracy?
Odpowiem tak. W mojej firmie projekty, które robimy, są trudne, ale też i fascynujące. Więc fascynację już mamy. Jedyne, co potrzeba, to chęć ze szkół, chęć z uczelni, aby razem z nami pracować nad różnymi projektami, problemami. I tych dziedzin w jednym nawet takim projekcie Triwit jest bardzo dużo, więc jesteśmy w stanie obsłużyć w tym aspekcie fascynacji całkiem sporą populację.
Czyli mamy firmy, które zajmują się przodowaniem w technologii i mamy szkoły, placówki naukowe, badawcze, ścisła współpraca stawianie tematów, rozwiązywanie problemów i w ten sposób wciąganie tych młodych ludzi do zdobywania wiedzy.
Dokładnie tak. Jeżeli mamy do rozwiązania jakiś problem, jest dużo łatwiej szukać tego rozwiązania, uczyć się o metodach rozwiązywania danych problemów, niż po prostu się uczyć o problemach czegoś. Kiedy możemy natychmiast zastosować to rozwiązanie, kiedy widzimy jego rezultaty, zupełnie jest inna satysfakcja z rozwiązanego problemu, że tak powiem, który żyje, który można obserwować, którym można się pochwalić, niż z rozwiązanego problemu na kartce, gdzie na końcu dobrze wynik miał się tyle i tyle zgadzać się, to następne.
No i tak, i większość dzieci zagląda od razu na ostatnie strony i przepisuje odpowiedzi.
No to już inny aspekt tematu.
Ale w tym kontekście, no bo w tym kontekście można również widzieć na przykład potrzebę nauki języków obcych. Stąd rozmawiając o tym przyszłości na przykład białostockiej edukacji, proponowałem swego czasu, żeby każdy podlaski czy białostocki maturzysta kończył szkołę średnią z certyfikatem First English Certificate. Po co to jest?
Jestem przeciwny zmuszaniu do czegokolwiek, czyli koniecznie certyfikat czy cokolwiek innego, aczkolwiek wolę...
zachęcaniu.
Właśnie. Wolę powiedzieć dlaczego. Dlaczego robimy, uczymy się tych obcych języków, tutaj mówię przede wszystkim o języku angielskim, i pokazywaniu dlaczego. Dopiero wtedy dużo łatwiej jest powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chcecie czegoś nowego się dowiedzieć, wiele rzeczy, wiele źródeł jest tylko w języku angielskim. Na źródło na przykład polskie jest dopiero po paru latach, a informacje po paru latach, no to co już nie są informacje, to są rzeczy, do których nie wracamy.
To już historia.
Dokładnie tak. I tutaj w ten sposób pokazywanie, po co my to robimy, w jakim kierunku, pokazanie tego doświadczenia, że jeżeli nie nauczymy się tego tutaj teraz, to nie będziemy mogli tych wspaniałych rzeczy dotknąć. To tak jak nawet z chodzeniem czy jeżdżeniem na rowerze. No, trzeba się nauczyć, tak? Ale się widzi innych, którzy jadą, którzy potrafią pojechać. No i dlatego człowiek myśli, to ja też bym chciał.
I podobnie z angielskim. Uczę się po to, żeby mieć dostęp do najnowszych rozwiązań, najnowszej wiedzy w danej dziedzinie.
To jest tylko początek. Następna rzecz to jest komunikacja z innymi ludźmi, prawda?
Czyli wyjazdy, międzynarodowe zespoły.
Dokładnie. Przecież to świat się robi strasznie mały w tym momencie. Połowa komunikacji w mojej firmie jest w języku angielskim, a z klientami to prawie całość. Więc tutaj nie ma innego wyboru.
Czyli człowiek, który jest słaby z angielskiego, przychodzi do pana do pracy i raczej jej nie dostanie.
Nie, nieprawda. Nie mamy takiej rzeczy.
Nie, praca to było jak takie najbardziej... lekkie przejaskrawienie.
Rozumiem, ale w tym momencie, tak jak z każdą osobą, to nie chodzi o to, czy takie, czy inne zdolności. Jeżeli są chęci, jeżeli ktoś jest zafascynowany czymś, to my po prostu umożliwiamy, że tak powiem, podciągnięcie się w pewnych aspektach, a to bardzo dobrze potem owocuje. Dlatego, że dana osoba
jest... Ale jak przychodzi do odpowiednio przygotowany, to od razu wchodzi w tematy. I łatwiej jest.
Nie ma takich osób, które są idealne i ze wszystkiego, że tak powiem, przygotowane. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś do dociągnięcia, do poprawienia, a poza tym w naszej branży nie ma takich możliwości, jak skończyć studia, czy też skończyć naukę. Nie ma takiej możliwości. Uczymy się całe życie. I w nowych technologiach to w ogóle nie jest dyskusyjne. Całe życie się uczymy. Połowę tego czasu, gdzie się spędza praca, to jest nauka i poznawanie nowych możliwości rozwiązywania problemów, szukanie ich. Tylko na tym możemy zarobić i na tym tylko i wyłącznie możemy doścignąć, że tak powiem, ten świat, który nam ucieka.
Zbudować bogactwo Podlasia.
Mam taką nadzieję.
I na koniec pytanie o konkrety, w sensie takim, kiedy zobaczymy Tryfida?
Jeszcze jakiś czas postoi, że tak powiem, u nas. Ogólnie rzecz biorąc, testy cały czas trwają na różnych poziomach, bo on, że tak powiem, nigdy nie będzie skończony jako taki. Cały czas do niego będzie można dokładać to czy tamto.
No, ale na pewnym etapie.
Tak, na pewnym etapie. Teraz na konferencji w Jasionce będziemy prezentować to, co jest, że tak powiem, w tej chwili.
A kiedy ta konferencja?
Nie chciałbym skłamać. 23, 24, piątek, sobota.
Marca.
Tak.
Czy może być marca. Gwoździem no tego roku?
Czy może być gwoździem do czego?
Na przykład Festiwalu Nauki w Białymstoku w czerwcu. Możemy się wstępnie umówić, żeby go pokazać?
Myślę, że jest taka szansa, aczkolwiek też są prace cały czas na nim, więc nie do końca zawsze możemy go udostępniać.
Ja rozumiem. No ale to będzie strony... też weekend wolny, nie będzie handlu. Będzie można obejrzeć.
Myślę, że tak.
Czyli już pierwsze efekty, pierwsze konkrety będą, jeśli chodzi...
To do zobaczenia. Konkrety to nadal trwają badania. Dopiero jak potwierdzimy tak naprawdę po tym sezonie wegetacji, że to wszystko działa, dopiero będziemy mogli powiedzieć, że okej, możemy to komercjalizować w jakimś tam stopniu na tym etapie, w którym teraz jesteśmy. Aczkolwiek badania będziemy prowadzić dalej. Nadal, tak jak powiedziałem, przerzucimy na przykład z pomidorów na ogórki czy paprykę.
No po prostu Trifit jest platformą roboczą.
Dokładnie tak.
I można w różnych dziedzinach go specjalizować.
Dokładnie tak.
Na razie trwają testy. Jak słyszymy, w miarę praktycznie się to już niedługo skończy. Będzie można wprowadzić owo urządzenie już w ten okres wegetacyjny, żeby móc...
Dokładnie, w tym okresie wegetacyjnym będziemy testować pewne jego części i pewne parametry, które są do zmierzenia. Nie wszystkie jeszcze, ale część na pewno tak.
Ale to będzie w Białymstoku? Gdzieś za granicą?
W Polsce. Nie chcę zdradzić dokładnie w którym miejscu, ale w Polsce. Całkiem niedaleko.
Całkiem niedaleko. Będzie. A jeśli chodzi o kolejne działania firmy i rozwój branży IT w naszym mieście. Jak pan to przewiduje? Są szanse, żeby przyspieszyć rozwój, no, choćby taki temat jak kadry. Bo wiem, że na rynku no, trwają straszne łowy. Zdobywanie ludzi polega teraz w gruncie rzeczy na wyrównywaniu sobie fachowców, bo za mało się ich kształci.
To zależy za mało na co i jaki rynek mamy obsłużyć. Kiedy mamy obsłużyć swój rynek, to nie byłoby ich za mało. Ale kiedy musimy jeszcze obsłużyć rynki zachodnie, gdzie już wiele lat temu w Warszawie było mnóstwo firm zachodnich, które wyciągało, że tak powiem, z nas wszystkie soki, żeby tylko wyciągnąć programistów, to w tym momencie również Białystok dołączył do tego grona, gdzie dużo firm zachodnich tak naprawdę drenuje te umysły i wyciąga cały potencjał, który tutaj jest dla własnych zysków. A my raczej działamy w odwrotnym kierunku. My chcemy, żeby ten potencjał, ten wypracowany potencjał tutaj, chociażby te pieniądze, które zostały przeznaczone na kształcenie, dawały owoc w województwie podlaskim, a nie w Nowym Jorku na przykład.
Na pierwszym spotkaniu klastra informatycznego usłyszałem taką propozycję, że firmy informatyczne będą tworzyły specjalną wyższą szkołę dla informatyków, przygotowywać już programistów, nie teoretycznych, tylko od razu praktycznych. Czy to pomysł, który ma szansę zaowocować pozytywnie, przyspieszając powstawanie tego przemysłu IT i rozwój tego przemysłu?
Myślę, że w dużej mierze jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że nasze doświadczenia pokazują, że tak naprawdę każdy może nauczyć się tego programowania. Wystarczy trochę samozaparcia i tak naprawdę nie potrzeba do tego 5 czy 4 lat. Ten proces może być dużo bardziej przyspieszony i taka osoba w pewnym, że tak powiem, zakresie, w pewnej dziedzinie z programowania może jak najbardziej się najłatwiej odnaleźć i w trakcie pracy będzie zdobywała potrzebne dalsze doświadczenie, umiejętności do rozwoju. Więc jak najbardziej popieram taki pomysł.
Jeszcze pytanie tego rodzaju, bo wiem, że firma zajmuje się kwestiami związanymi z medycyną. Czy informatyka jest w stanie uzdrowić polską medycynę?
To zależy, co rozumiemy przez uzdrowić i którą akurat chorobę.
No, żeby chorobę polegającą na dużych kolejkach, długich kolejkach, czekanie na podstawowe zabiegi, które mogłyby poprawić komfort życia, szczególnie starszym ludziom, długi czas.
Może samo IT nie jest w stanie uzdrowić sprostać takiemu wyzwaniu.
No, ale poprawić ale, organizację.
Może, dokładnie tak, ale na pewno może poprawić taką organizację. Faktycznie na naszej stronie jest system, który to wspomaga, nazywa się MedQS i jest w stanie, że tak powiem, zdjąć pewien aspekt, że tak powiem, zdenerwowania czekania w kolejkach. Pomaga zorganizować te kolejki, pomaga, że tak powiem, przeprowadzić tych pacjentów w miarę rozsądny sposób przez szpital.
Czy zdjąć ten nawis biurokratyczny, czy ograniczyć go?
Raczej zminimalizować konsekwencje tego.
No bo właśnie, bo bez przerwy słyszymy, że lekarze nie mogą porozmawiać z pacjentem. Gdzieś widziałem taką statystykę, że jak jest 20-minutowa wizyta, to 16 minut lekarz musi poświęcić na wypełnianie kwitów, a tylko 4 minuty na rozmowę z pacjentem. To absurdalne. No te wszystkie procesy trzeba odwrócić.
Pewnie tak, aczkolwiek tym się akurat nie zajmujemy. Raczej zajmujemy się tym, żeby poinformować pacjenta, ile jeszcze czasu ma na to, żeby spędzić sobie na przykład na zakupach czas, niż stać w kolejce u lekarza. Bardziej w ten sposób działamy, niż działamy na zasadzie takiej, żeby...
No to też jest słabość polskiej medycyny, że nie można zadzwonić i umówić się na wizytę, tylko proszę przyjść, jak pan doktor wróci z zabiegu, to wtedy pana przyjmiemy. I człowiek siedzi tam po kilka godzin.
To akurat w tym pomagamy, tak, to prawda. Akurat w tym pomagamy.
Czyli od tej strony można medycynę polską uzdrowić.
W małym aspekcie, w małej części, aczkolwiek tak.
I przynosi to konsekwencje. Są firmy, które to potrafią. Jest odpowiednie oprogramowanie, które umożliwia no, zaoszczędzenie tego bzdurnego oczekiwania w kolejkach.
Tak jest.
To taka przyszłość, jeśli chodzi o medycynę. No i na koniec, czy Białystok wyrośnie na tę dolinę zieloną, puszczańską dolinę, informatyczną dolinę? Czy ma takie szanse, w pana opinii?
O ile będę miał coś do powiedzenia, to na pewno tak. Cały czas, że tak powiem, pilotuję ten projekt Doliny Rolniczej i w dużej mierze to, co robię w firmie, to właśnie jest zajmowanie się Doliną Rolniczą 4.0 i wdrożeniem tego projektu w województwie podlaskim. Mam nadzieję, że to się wszystko uda, ale wiele rzeczy jeszcze musi się razem złożyć i dogadać, aby się udało.
Możemy jeszcze to poszerzyć o ekologię, możemy to poszerzyć o ochronę środowiska i parę innych aspektów.
Jak najbardziej tak.
I w tej dziedzinie mieć taką fantastyczną, no, inteligentną specjalizację.
Dokładnie tak, która myślę, że przyniesie naprawdę bardzo dobre efekty, zarówno społeczne, jak i gospodarcze.
A cel jest jeden? Czyli nasze dzieci zostają tutaj.
Tak, jak najbardziej tak.
I to jest to praktyczne rozwiązanie, które powinno nam przyświecać i które myślę, że będzie wielu ludzi zachęcało do tego, żeby się angażować w rozwój tego rodzaju pomysłów, tego rodzaju branż, po to, żeby zapewnić właśnie odpowiednie warunki do życia i do pracy, do odpowiednich dochodów tu na miejscu.
Warunki mamy bardzo dobre. Jeżeli chodzi o warunki do życia, przecież Białystok jest pięknym miastem. Wspaniałym miastem. Dookoła wspaniała przyroda. Potrzebujemy tylko jeszcze takich rzeczy jak pieniążki i troszeczkę więcej fascynacji tym, co ma być w przyszłości.
Czyli bazę mamy?
Dokładnie tak. Jesteśmy bardzo konkurencyjni pod tym względem. Wiele miast na świecie, aby zapewnić takie warunki, to praktycznie szans nie ma. My musimy tylko jeszcze troszeczkę popracować nad tym, aby...
Żeby te warunki zachować i udoskonalić.
Zachować jak najbardziej, ale żeby pokazać, że tu wspaniale można żyć, wspaniale się rozwijać, jest za co, że tak powiem, nie tyle, że przeżyć, co naprawdę godnie żyć i robimy coś dobrego i wspaniałego dla nawet świata, tak? Dlatego, że oszczędność w ekologii, czyli zwiększenie, że tak powiem, produktów, które są bardziej ekologiczne niż koniecznie stosowanie dużej ilości pestycydów, pozwala nam zdrowiej też żyć. I tylko to jest potrzeba.
Zdrowa żywność, mniej wody. Przypomnijmy, że Polska ma zasoby wody na poziomie Egiptu. I dlatego na przykład tę wodę warto oszczędzać, dlatego warto inwestować w rozwój technologii, które pozwolą to zrealizować. Ograniczenie pestycydów, ograniczenie antybiotyków, ograniczenie insektycydów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko może dawać zdrową żywność.
Miejsca pracy jako technologia, ekonomicznie bardzo uzasadniona, dlatego że technologie są najdroższe do kupienia, a możemy wtedy sprzedawać się naprawdę dobrym zyskiem. I czego nam więcej trzeba? No może naprawienia trochę medycyny.
No tak, ale to już temat na inną rozmowę. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Adam Ławicki, prezes firmy White Hill. Dziękuję państwu za uwagę i panu za przyjście do studia. Lech Pilarski, do usłyszenia.